Kierowcy w Wielkopolsce, na Podlasiu i na Mazowszu, zróbcie głośniej, posłuchajcie, gdzie są teraz utrudnienia. James Bond działał w Polsce. IPN ma na to dowody. Nowy prezes Stomilu Olsztyn, Grzegorz Lech, zapowiada wzmocnienie składu pierwszoligowca. Szczegóły za moment w Faktach Sportowych. Uwaga kierowcy, nie przejedziecie teraz trasą S8 w stronę Warszawy. Między węzłami Sieradz Południe i Wschód auto osobowe uderzyło tam w bariery. Jedna osoba została ranna. Również jedna osoba ucierpiała w zderzeniu ciężarówki z motocyklem na Krajowej 60C1 w Tamie między Grajewem a Augustowem w województwie podlaskim. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Ostrzegamy też o tej porze zmotoryzowanych o utrudnieniach na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Między Żabikowem a Środą Wielkopolską doszło do karambolu. Zdarzyło się tam 4 ciężarówki, samochodowa laweta i rower. Jedna osoba została ranna. Trasa była zablokowana. Ruch przywrócono tam dosłownie kilka minut temu. Trwa rozładowywanie zatoru. Rząd chce od przyszłego roku nałożyć podatek dochodowy CIT na spółki komandytowe. Dałoby mu to prawie 2 miliardy złotych, ale eksperci ostrzegają, że może to doprowadzić do kłopotów, a nawet upadku tysięcy rodzinnych firm, które najczęściej wybierają te formy prowadzenia działalności gospodarczej. Grzegorz Kwolek wyjaśni Wam, dlaczego ten projekt krytykują eksperci.
Do tej pory spółki komandytowe, których według szacunków GUS jest około 70 tysięcy, nie były objęte podatkiem dochodowym od firm. Podatek w formie PIT płacili tylko wspólnicy, dlatego taką formę prowadzenia firmy wybierało wiele małych interesów rodzinnych, aptek, piekarni czy lokalnych zakładów. Najbardziej dziwi tempo prac nad zmianą przepisów, ocenia Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie Infact.
Dziś spółki komandytowe to w głównej mierze rodzinne przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy, zamiast myśleć o interesach w tych trudnych czasach, będą się zastanawiać, na jakiej formie działalności funkcjonować w przyszłym roku.
Ministerstwo Finansów przekonuje, że taka spółka, szczególnie w formie mieszanej, połączonej ze spółką z o.o., służy głównie do optymalizacji finansowej, czyli do unikania płacenia podatków.
Wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze kino świata zawiesza działalność. Szczeciński Pionier przegrywa konfrontację z pandemią. Na filmy przychodzi mniej widzów, do tego doszły narzucone limity osób na sali. Współwłaściciel kina Jerzy Miśkiewicz podjął decyzję o zawieszeniu pracy placówki.
My musimy mieć, żeby wyjść na zero, dokładnie na zero, przynajmniej 130 widzów dziennie. Ale teraz, nawet gdybyśmy chcieli, to teoretycznej możliwości nie ma takiej, ponieważ jedna sala może przyjąć 40 osób, druga 20. No i jeden rady, żeby 130 nawet, komplety musiały być na kilku seansach, co jest rzeczą niemożliwą, bo to zwykle to w różnych dniach to się rozkłada, jeden dzień jest więcej, normalny dzień mniej.
Pomoc dla najstarszego kina świata deklaruje samorząd. Zorganizowana ma zostać też internetowa zbiórka funduszy na ratowanie zabytkowego miejsca. Szczecińskie Kino Pionier działa w tym samym miejscu nieprzerwanie od 1907 roku.
Co za historia?
No, ta wiadomość zaelektryzuje na pewno wszystkich polskich fanów książek i filmów o Jamesie Bondzie. Otóż Brytyjczyk, działający w służbie jej królewskiej mości, działał w Polsce w okresie PRL-u. Dowody na jego pobyt w naszym kraju opublikowało właśnie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. James Bond przyjechał do Polski 18 lutego 1964 roku. Agent oficjalnie pełnił funkcję sekretarza archiwisty w ambasadzie brytyjskiej. Polski kontrwywiad błyskawicznie rozpoczął inwigilację Bonda i w ramach operacji Samek ustalono, że Bond był bardzo ostrożny i zupełnie jak filmowy agent 007, tutaj cytat, interesował się niewiastami. A do kogo był podobny? Do Rogera Moore'a, Piersa Brosnana czy może jednak do Daniela Craiga? Zdjęcie tego prawdziwego Bonda mamy na rmf24.pl. Tam też szczegóły jego działań na naszych terenach.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Fakty sportowe dziś wieczorem przygotowuje Patryk Serwański. Dobry wieczór, Patryk.
Dobry wieczór. Porażka naszych piłkarek z Czeszkami w eliminacjach Mistrzostw Europy. W Bielsku Białej Polki przegrały 0-2. W drugiej połowie Biało-Czerwone zagrały trochę lepiej, no ale to był przeciętny występ naszej reprezentacji. Nerwy, błędy w obronie, słaba gra w ataku. To wszystko zaważyło na tym końcowym wyniku. Piłkarze ręcznie Azotów Puławy walczą w fazie wstępnej Ligi Europejskiej. Druga połowa meczu ze szwedzkim Kristianstad. Puławianie przegrywają teraz, ale tylko 19-20. No a przed nami emocje dla kibiców siatkówki i Jastrzębskiego Węgla. Ten klub rozpoczyna walkę o fazę grupową Ligi Mistrzów na początek turniej pierwszej rundy kwalifikacyjnej. W Jastrzębiu Zdroju zagrają Dynamo Apeldoorn i Stroitiel Mińsk. No i to właśnie z rywalem z Białorusi Jastrzębianie zagrają za niespełna pół godziny.
Będziemy musieli wyjść na boisko i po prostu potwierdzić swoje wielkie możliwości, swoje wielkie aspiracje, które ma ten klub. To, co w zeszłym sezonie pokazaliśmy, to fajne wyniki, fajna gra, wiele emocji, ale to, co było, to już jest za nami. Teraz musimy walczyć o wejście do tej fazy grupowej, a te zespoły, które przed nami staną, na pewno się nie położą.
Mówił Jakub Popiwczak, awans do kolejnej rundy wywalczy tylko zwycięzca turnieju. Magda Linet odpadła z turnieju tenisowego w Strasburgu. W drugiej rundzie przegrała z rozstawioną z numerem 2 Eliną Świtoliną z kwalifikacji French Open. No odpadła z kolei Magdalena Fręch. Nowy prezes Stomil Olsztyn, Grzegorz Lech, zapowiada wzmocnienie składu pierwszoligowca. Klub zdobył tylko punkt na zapleczu Ekstraklasy i nie strzelił jeszcze w tym sezonie bramki.
Priorytetem teraz w tym momencie są zawodnicy z Polski, doświadczeni, którzy będą mogli przy odrobinie treningu złapać szybko formę, która pozwoli im realnie pomóc drużynie.
Mówił nowy prezes Stomilu, który jeszcze kilka dni temu był piłkarzem olsztyńskiego klubu.